Chciałbym zacząć od tego, że będę czytał fragment Pisma Świętego zapisany w księdze proroka Jeremiasza. Będę czytał 27 rozdział tej księgi i będę czytał od 12 wiersza. Bardzo proszę, jeśli macie Biblię, to otwórzcie. Prorok Jeremiasz, 27 rozdział, czytam od 12 wiersza, czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. A do Sedekiasza, króla judzkiego, rzekłem dokładnie te same słowa. Poddajcie wasze karki pod jarzmo króla babilońskiego i służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyli. Dlaczego macie zginąć, ty i twój lud, od miecza, głodu i zarazy, jak zapowiedział Pan narodowi, który nie służy królowi babilońskiemu? Nie słuchajcie więc słów proroków, którzy mówią do was, nie będziemy służyć królowi babilońskiemu, gdyż oni prorokują wam kłamliwie. Gdyż nie posłałem ich, mówi Pan, a prorokują wam w moim imieniu kłamliwie, abym was odrzucił i byście zginęli wraz z prorokami, którzy wam prorokują. A do kapłanów i do całego ludu rzekłem, tak mówi Pan, nie słuchajcie słów waszych proroków, którzy wam prorokują, oto teraz przybory domu Pana będą rychło sprowadzone z Babilonu, bo oni wam prorokują kłamliwie. Nie słuchajcie ich, służcie królowi babilońskiemu, a będziecie żyli. Dlaczego to miasto ma być zniszczone? Gdyby byli prorokami, gdyby słowo Pana było u nich, wstawialiby się u Pana zastępów, aby przybory, które pozostały w domu Pana i w Pałacu Króla Judzkiego i w Jeruzalemie, nie odeszły do Babilonu. Bo tak mówi Pan zastępów o słupach i o spiżowym morzu i o podstawkach i o reszcie przyborów, które pozostały w tym mieście, których nie zabrał Nebukadnezar, król babiloński, gdy uprowadził do niewoli z Jeruzalemu do Babilonu króla judzkiego Jechoniasza, syna Jojakima, wraz ze wszystkimi wybitnymi obywatelami Judy i Jeruzalemu. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, o przyborach, które pozostały w domu Pana i w Pałacu Króla Judzkiego i w Jeruzalemie. Będą sprowadzone do Babilonu i tam pozostaną aż do dnia, gdy zajmę się nimi, mówi Pan, i znowu je sprowadzę na to miejsce. W tym samym roku, na początku panowania Sedekiasza Króla Judzkiego, w czwartym roku, w piątym miesiącu, rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok z Gibeonu, w domu Pana wobec kapłanów i całego ludu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, złamię jarzmo króla babilońskiego. W przeciągu 2 lat sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie przybory domu Pana, które król babiloński Nebukadnesar zabrał z tego miejsca i kazał je zawieźć do Babilonu. Także Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego i wszystkich wygnańców Judy, którzy poszli do Babilonu, sprowadzą z powrotem na to miejsce, mówi Pan, gdyż złamię jarzmo króla babilońskiego. Wtedy prorok Jeremiasz odezwał się do proroka Hananiasza wobec kapłanów i wobec całego ludu, który stał w domu Pana. I rzekł prorok Jeremiasz, niech się tak stanie, niech tak uczyni Pan, niech Pan spełni Twoje słowa, które prorokowałeś, że sprowadzi na to miejsce przybory domu Pana i wszystkich wygnańców z Babilonu. Wszakże posłuchaj tego słowa, które ja wypowiadam do Twoich uszu i do uszu całego ludu. Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed Tobą, zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królów wojnę, głód i zarazę. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. Wtedy prorok Hananiasz ściągnął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i złamał je. I rzekł Hananiasz wobec całego ludu, tak mówi Pan, tak złamię jarzmo Nebukadnesara, króla babilońskiego, w przeciągu 2 lat z karku wszystkich narodów. I odszedł Jeremiasz swoją drogą. A gdy prorok Hananiasz złamał jarzmo na szyi proroka Jeremiasza, doszło Jeremiasza słowo tej treści. Idź i powiedz Hananiaszowi, tak mówi Pan. Złamałeś jarzmo drewniane, ale ja zrobię zamiast niego jarzmo żelazne, bo tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, jarzmo żelazne wkładam na szyję tych wszystkich narodów, aby służyły Nebukadnesarowi, królowi babilońskiemu, i będą mu służyły, także zwierzęta polne mu poddałem. Potem rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: słuchajże, Hananiaszu, nie posłał cię Pan, a ty wywołujesz w tym ludzie fałszywą ufność. Dlatego tak mówi Pan, oto ja usunę cię z powierzchni ziemi, jeszcze w tym roku umrzesz, gdyż głosiłeś odstępstwo od Pana. I umarł prorok Hananiasz w tym roku, w miesiącu 7. Do tego miejsca. Dłuższy fragment Pisma Świętego. Fragment, który mógłby w zasadzie posłużyć za scenariusz do filmu sensacyjnego. Nawet to, co Adrian mówił, nie? On w pewnej chwili wziął to jarzmo, które prorok miał na swoim karku. On go zdarł z niego i złamał, i powiedział: tak złamie tego króla. Także treść, którą przeczytałem, by naprawdę mogła być osnową do sensacyjnego filmu. Spotyka się dwóch proroków. Jeden mówi tak, drugi mówi na odwrót. I jest między nimi taka potyczka słowna i ludzie słuchają, ludzie się przyglądają, co się dzieje. Chciałbym dzisiaj właśnie na ten temat mówić, jak to jest, kiedy zwykły człowiek, zwykły tu wierzący, słucha dwóch przeciwnych sobie proroctw, jak ma wtedy zareagować, jak ma wtedy podejść do tej sytuacji. To już widać. Mam tu ruszać palcem, także no spróbujemy. Dzisiaj chciałbym mówić w dalszym ciągu na temat wydarzeń z księgi proroka Jeremiasza i dzisiaj mam taki tytuł: Przeciw fałszywym prorokom. Wspomnę kilka rzeczy, które mówiłem 2 tygodnie temu, jak byłem, żeby może to przypomnieć. Jedna z rzeczy była taka, że bardzo często się nazywa Jeremiasza płaczliwym prorokiem. I nawet sam Pan Jezus Chrystus, jest to zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16, 13, 14 werset, kiedy Pan Jezus się zapytał uczniów, za kogo oni mają Syna Człowieczego, to jedna z odpowiedzi brzmiała: za Jeremiasza albo jednego z proroków. To podobieństwo między Jeremiaszem i Panem tu Jezusem Chrystusem było znamienne, w szczególności jeśli chodzi o ubolewanie, o płacz nad Jerozolimą. W tym byli sobie tak bardzo bliscy. Przypomnijmy sobie też tą sytuację, o której wspomniałem, w której zaczął działać prorok. Tak mówiłem, że wtedy były takie 3 mocarstwa. Był to Egipt, Asyria i Babilon, takie 3 mocarstwa, które w tamtym czasie były znamienne, które odgrywały taką kluczową rolę. Ktoś mógłby tak powiedzieć, a jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj? Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszy świat, to dzisiaj też w zasadzie mamy takie 3 mocarstwa, które w jakiś sposób są dominujące w tym świecie. To jest Rosja, to są Stany Zjednoczone, to są Chiny, które raz, że między sobą tu konkurują i w jakiś sposób ustalają porządek tego świata. W tamtym czasie też tak było, że te 3 mocarstwa, Asyria, Egipt i Babilon, w czasach, kiedy działał prorok Jeremiasz, one odgrywały kluczową rolę. Wiemy, że to mocarstwo, ja wspominałem o tym, asyryjskie w zasadzie zaczęło się chylić ku upadkowi. W roku 612 ono całkowicie upadło, pozostały 2, Egipt i Babilon. Natomiast Królestwo Judzkie, ono tak balansowało między nimi, usiłowało też prowadzić jakąś swoją tu politykę, aby przeżyć. Wspominałem też 2 tygodnie temu, że Jeremiasz, kiedy rozpoczynał swoją służbę, to ostatni król, Jozjasz, był tym królem, który był pobożny, który, myślę, że mogę tak to powiedzieć, usiłował wprowadzić reformy religijne. Zewnętrznie to się udało, dlatego że w świątyni został przywrócony blask, natomiast wewnętrznie, jeśli chodzi o ludzi, to serca ludzkie niestety nie zostały przeorane. I Jeremiasz wielokrotnie mówi o tym w swojej księdze. A potem po nim było kolejno czterech królów: Jehoahaz, Jojakim, Jehojachin i Sedekiasz. To trwało wszystko, tych pięciu królów, około 40-41 lat. I ich wszystkich, za ich panowania Jeremiasz jako prorok prorokował, przekazywał Boże Słowo, ale także cierpiał. Ja chciałbym dzisiaj mówić o sytuacji, która miała miejsce wtedy, kiedy królem był Sedekiasz. Tak jak żeśmy czytali, to było w czwartym roku jego panowania. To jest ta sytuacja konkretnie, którą dzisiaj przeczytałem, w której Jeremiasz przekazywał Słowo Boże do króla, do Sedekiasza, ale także do kapłanów i do całego ludu. Też jeszcze przypomnę to, co pokazywałem tu ostatnio. Tutaj mam taką gwiazdę. To jest ten moment, gdzie właśnie, o którym będę dzisiaj mówił. Teraz się nad tym tu nie będę dalej zatrzymywał. Jeszcze jedna plansza, której nie pokazywałem ostatnio, to tutaj mamy generalnie Bliski Wschód. Mamy Jerozolimę jako stolicę, w której w zasadzie przez całe życie działał prorok Jeremiasz. Mniej więcej w tym samym czasie w Babilonie z kolei działali prorok Ezechiel i prorok Daniel. Także był taki moment przez kilkadziesiąt lat, bo myślę, że mogę tak powiedzieć, że działało tych trzech proroków. Jeremiasz w Jerozolimie, Ezechiel był wśród wygnańców nad rzeką Kebar, natomiast Daniel był na dworach poszczególnych królów, również jako Boży sługa. I tych trzech proroków przeżywało wspólnie razem ten ostatni czas upadku Jerozolimy, czas upadku państwa judzkiego. Kiedy czytamy księgę proroka Ezechiela, to on wielokrotnie mówił o w zasadzie tych samych rzeczach, co prorok Jeremiasz. Oni byli bardzo zbliżeni w swoim przesłaniu, z tym, że te przesłania były z różnych miejsc. Natomiast prorok Daniel, który był na dworze, na dworach różnych królów, wiemy z jego księgi, że on sam czytywał proroctwa Jeremiasza, czytywał je bardzo uważnie i również sposób nich tu postępował. Tak więc tych trzech proroków w tym czasie końca państwa judzkiego było bardzo istotnych i kiedy chcemy czytać, wgłębiać się w historię Judy, która jest też obrazem i tego, co się w dzisiejszych czasach dzieje, to musimy zwrócić uwagę właśnie na tych trzech proroków. Jeszcze jedna plansza, którą miałem tu ostatnio. Ostatnio skupiałem się na pierwszym rozdziale księgi proroka Jeremiasza. Mówiłem o jego powołaniu do służby. Mówiłem o tym, że on był z rodu kapłańskiego, z Anatot. No, mówiłem także, że miał między 16 a 20 lat. Różni bibliści przekazują, kiedy otrzymał to szczególne Boże powołanie. I czytaliśmy w wierszach 4, 5. W pierwszym rozdziale, 4, 5 wiersz, jakie było to słowo Pana do Jeremiasza, że go wybrał, że go poświęcił i że go przeznaczył na proroka narodów. I mówiłem to 2 tygodnie temu, że dzisiaj chciałbym troszeczkę więcej tu powiedzieć właśnie, co to znaczy, że został przeznaczony na proroka narodów. I potem w kontekście tego chciałem również się odnieść do fałszywych proroków. Także to są wszystko te rzeczy, o których mówiłem poprzednio. Teraz to tak tylko staram się streścić. I teraz już chciałbym mówić na temat urzędu proroka w Starym Testamencie. Dosyć ważny temat. Często o nim się tu nie mówi. Już tutaj
Brat pastor Tomasz troszeczkę wspomniał też o innych nazwach czy określeniach proroków jako o widzących. Jeśli macie Biblię, to spójrzmy do drugiej księgi Mojżeszowej, do 7 rozdziału i pierwsze 2 wiersze. Bardzo ciekawe sformułowanie, które się odnosi właśnie do tego, kim jest prorok, jak wygląda, jak on funkcjonuje. Może ja przeczytam te 2 wiersze, 2 księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 1 i 2 wiersz, które brzmią tak. I rzekł Pan do Mojżesza, oto ustanawiam cię Bogiem dla Faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. Ty będziesz mówił do niego wszystko, co ci rozkażę, a Aaron, brat twój, będzie mówił do Faraona, aby wypuścił synów izraelskich z ziemi swojej. Tutaj Pan Bóg, rozmawiając z Mojżeszem, wtedy kiedy go powoływał, ja wspomniałem też o tym 2 tygodnie temu, to jedną z wymówek, którą miał Mojżesz, była nawet nie to, że jest już stary, bo ma 80 lat, ale że nie umie mówić, bo się jąka. Taką dawał tu wymówkę Panu Bogu i wtedy Pan Bóg mu tak powiedział, ale masz twojego starszego brata, który ma na imię Aaron, on już w zasadzie nawet idzie do ciebie, a teraz Pan Bóg mówi tak, ja będę mówił do ciebie, Mojżeszu, a ty jako Mojżesz będziesz jakby Bogiem dla swojego brata, przekażesz mu te słowa, a twój brat Aaron będzie twoim prorokiem. On jakby powtórzy twoje słowa Faraonowi. Więc tym samym Aaron był takim pośrednikiem między Mojżeszem i Faraonem. Z jakich względów Pan Bóg tak to ustalił? No dobrze, skoro ty, Mojżeszu, się jąkasz, nie chcesz to mówić, to ty będziesz, tak żeśmy czytali, oto ustanawiam ciebie Bogiem dla Faraona. Czyli ty będziesz tym, który będzie Bogiem, który będzie nad tu Faraonem, ale między tobą i Faraonem będzie pośrednik, tym pośrednikiem będzie Aaron i on będzie twoim prorokiem. I ja myślę, że ten obraz nam tak bardzo plastycznie i ładnie pokazuje, jaka była rola, jaka była funkcja proroka. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, może to wiemy, a może nie, jak to było, bo w Starym Testamencie był zarówno urząd kapłana, jak i proroka. Były takie 2 urzędy w Izraelu, one spełniały jakby różną rolę. Spójrzmy nawet najpierw na to, kim jest kapłan, kim był kapłan w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie. I możemy to tak krótko scharakteryzować, że kapłan reprezentował ludzi przed Bogiem. Ludzie nie przychodzili sami wprost do Boga, ale przychodzili do Boga przez kapłana, który był ich pośrednikiem do Boga. I w związku z tym, że ten kapłan pełnił taką rolę pośrednika w kierunku Boga od ludzi, on też miał za zadanie wypełnianie tych różnych przykazań odnośnie składania ofiar, odnośnie wyświęcania, stwierdzania, czy ktoś jest zdrowy, czy nie, czy jest chory. On zajmował się tą, no może bym nie chciał tak tego słowa bardzo używać, ale taką ceremonialną stroną, tą stroną składania ofiar. To było zadanie, to była rola, którą spełniał kapłan. I trzecia rzecz, która jest taka charakterystyczna, jeśli chodzi o kapłana, to jest to, że kapłani byli potomkami Aarona, czyli urząd kapłański był urzędem dziedzicznym. Tak jak zresztą wspomniałem odnośnie samego proroka Jeremiasza, on był również z kapłańskiego rodu, jego ojciec był tu kapłanem, jego dziadek, jego pradziadek, aż do Aarona, czyli to była taka linia, gdzie z ojca na syna było się kapłanem, czyli było to dziedziczne. Była to funkcja przypisana w związku z urodzeniem. Natomiast jeśli popatrzymy teraz na urząd proroka, to jest to zupełnie inaczej. Po pierwsze, prorok reprezentuje Boga wśród ludzi i to jest bardzo duża różnica, ponieważ kapłan reprezentuje ludzi przed Bogiem, a prorok reprezentuje Boga wśród ludzi, Boga dla ludzi. Prorok ma przesłanie dla ludzi. Prorok jest tym, który ogłasza, który naucza Boże Słowo. Taka była rola proroków w tamtym czasie. I trzecia rzecz związana z prorokiem. Prorok był powoływany przez Boga. To nie była dziedziczna służba. To nie była służba, która przechodziła z ojca na syna, ale każdorazowo prawdziwy prorok, Boży prorok, był powoływany przez Boga. Tak więc między kapłanem i prorokiem była zdecydowana różnica w Starym Testamencie. Natomiast było to możliwe, żeby ta sama osoba pełniła jednocześnie funkcję i kapłana, i proroka, bo tak było w przypadku Jeremiasza. Tak więc to określenie przeznaczyłem cię na proroka narodów oznacza, że Jeremiasz, który z urodzenia był kapłanem, miał pełnić służbę kapłańską, z wybrania Bożego stał się również prorokiem i stał się prorokiem narodów. Dlaczego mamy tak napisane? Dlatego, że kiedy czytamy tę księgę, to proroctwa w tej księdze są zawarte nie tylko do narodu judzkiego, ale również do tych tu narodów, które są wokół, które były wokół, są również, odnoszą się do Egiptu, również się odnoszą do Babilonu. Tak więc dlatego on był prorokiem dla wielu narodów w tamtym czasie. I to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne dla proroka. To, co wspominałem ostatnio, teraz powiem też to jeszcze raz. Przez 40 lat prorok Jeremiasz przekazywał słowo od Boga. A więc był tym głosem Bożym dla ludu. Ale kiedy czytamy tę księgę, do czego bardzo wszystkich zachęcam, to możemy zauważyć, że przesłanie proroka na przestrzeni czasu się zmieniało. W pierwszej fazie prorok Jeremiasz bardziej namawiał do pokuty, bardziej namawiał do tego, aby cofnąć się ze swoich złych dróg i wrócić na tą, jak my to mówimy dzisiaj, wąską drogę. Czyli jak gdyby pokazywał pewną szansę, która stoi przed narodem judzkim, przed królami judzkimi. Natomiast od pewnego czasu to zwiastowanie Jeremiasza się zmieniło. On zaczął mówić o tym, że sąd jest już nieuchronny, że nadejdzie tych 70 lat niewoli. On zaczął o tym mówić tak bardzo głośno i jednoznacznie. On to mówił w Jerozolimie. W tym samym czasie prorok Ezechiel mówił to na wygnaniu, że teraz ten sąd Boży już jest nieuchronny, nieodwołalny. I właśnie to, że prorok to w ten sposób głosił, że ten sąd jest już nieodwołalny, to wywoływało największą, ja myślę, że mogę tak powiedzieć, wściekłość tych ludzi, dlatego że ci ludzie nie chcieli słuchać tego, że ma przyjść sąd. Oni nie chcieli słuchać tego, że oni będą musieli opuścić to miasto, że to miasto zostanie zniszczone. Ludzie nie lubieli słuchać takiego przesłania. Również w dzisiejszych czasach, kiedy zwiastuje się o grzechu, kiedy zwiastuje się o karze za grzechy, ludzie również tego nie chcą słuchać. Ludzie wolą słuchać innych rzeczy, rzeczy, które są dla nich przyjemne, które są może dla nich pożyteczne w krótkim tu okresie czasu, natomiast nie lubią słuchać o Bożych wymaganiach, o Bożych standardach, które trzeba wypełnić. I w związku z tym praktycznie przez całych 40 lat, kiedy Jeremiasz służył Bogu, to miał stałe przeciwności, prześladowania, cierpienia. Kiedy czytamy tę księgę, to praktycznie, mogę tak powiedzieć, prawie że nikt nie reagował pozytywnie na jego wezwanie. Owszem, byli ci rekabici, były pojedyncze osoby, które wstawiały się za prorokiem, ale generalnie ludzie totalnie odrzucili jego przesłanie. I w tym był taki jego dramat. Kiedy chcielibyśmy popatrzeć na codzienność życia tego proroka, bo ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy żebyśmy czytając tą księgę przyglądali się codzienności jego życia, że ta codzienność jego życia wcale nie była taka różowa. Ja tutaj w tej chwili chciałem pokazać w poszczególnych fragmentach tej księgi, możemy zauważyć, co on mówił. On mówił do królów, aby stosowali i przestrzegali prawa. On mówił tu wielokrotnie. Królowie, waszym zadaniem jest przestrzeganie prawa. Prawa, które dał Mojżesz. W swoim przekazie, który czytamy w tej księdze, przekazywał wiele Bożych napomnień i ostrzeżeń. W szczególności w pierwszej części księgi Jeremiasz mówił o napomnieniach i o ostrzeżeniach. On jeszcze nie mówił o nieuchronności kary, ale ostrzegał przed tym. To, co mamy również w tej księdze, co jest takie bardzo znamienne, to Jeremiasz też czasem przeżywał wątpliwości odnośnie swojej służby. Przynajmniej trzy fragmenty tej księgi mówią nam o skardze, jaką Jeremiasz składał przed Bogiem, jaką składał na swoje ciężkie życie, na to, że go nie chcą słuchać. Pan Bóg też mu powiedział, że ma sobie nie brać żony, że ma być sam, dlatego że te czasy są takie trudne. Tak więc w tej księdze również to możemy znaleźć, że Jeremiasz jako Boży mąż miał również czasami wątpliwości odnośnie swej służby. I to również dla nas jest takim wskaźnikiem, że i nam w naszej służbie, jeżeli służymy Panu Bogu, też możemy mieć takie słabsze momenty. Ale kiedy czytamy o tych słabszych momentach, które miał prorok, to czytamy, jak Pan Bóg go posilał, jak Pan Bóg dawał mu radę, jak Pan Bóg dawał mu rozwiązanie. To, co jest ciekawe, to właśnie w drugiej części swojego zwiastowania, kiedy Jeremiasz nawet próbował modlić się za ludem, to Pan Bóg już go strofował i mówił, nie módl się już za tymi ludźmi, bo ta kara już jest nieuchronna. Dlatego najpierw ostrzegał, a później zapowiadał nieuchronność tej 70-letniej niewoli. W związku z tym, co on mówił, to kapłani go prześladowali, królowie go prześladowali, nawet najbliżsi czyhali na jego życie. I to, na co dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę, to jest właśnie to, że również publicznie musiał się konfrontować z fałszywymi prorokami. Te konfrontacje z fałszywymi prorokami były bardzo szczególne, bardzo mocne. Ten fragment właśnie przeczytałem i tak jak mówiłem, to by mógł być scenariusz filmu. Chciałbym, żebyśmy się temu za chwileczkę przyjrzeli, ale jeszcze zanim się temu przyjrzymy, to chciałbym, żebyśmy spojrzeli, bo się tak często mówi fałszywi prorocy. W jaki sposób mamy sprawdzić, czy dany prorok jest prawdziwym tu prorokiem Pana, czy jest fałszywym tu prorokiem Pana? I gdybyśmy chcieli spojrzeć do Pisma Świętego, to już Mojżesz, kiedy przekazywał prawo dla narodu, to dał dwa takie testy. Chciałbym, żebyśmy się teraz przyjrzeli tym dwóm testom, bo mając te dwa testy, to możemy sobie pomóc i my w dzisiejszych czasach, w jaki sposób możemy to rozróżnić. Spójrzmy na pierwszy test, który jest zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej. On jest zapisany w 13 rozdziale i przeczytam od drugiego, właściwie od pierwszego do szóstego wiersza. Piąta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział od pierwszego do szóstego wiersza. Tu mamy pierwszy test proroków, w jaki sposób można sprawdzić, czy jest to Boży prorok. Czytam tych 5 wierszy. Wszystko, co ja wam powiedziałem, to mówi Mojżesz, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeśliby powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny i zapowiedział ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem waszym Bogiem pójdźcie i Jego będziecie się bać, Jego przykazań przestrzegać, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. Spójrzmy, że to nam tu pokazuje taki pierwszy praktyczny test, który Mojżesz przekazał odnośnie proroków i proroc. Pierwsza rzecz to jest wiersz 1 i 5. Mojżesz mówi tak bardzo mocno, że nadrzędne jest to, co Mojżesz mówi. Transponując to na dzisiejsze czasy, mamy nadrzędność Pisma Świętego i my nie możemy nic ani dodawać, ani ujmować z tego Pisma. Ja myślę, że ten test jest tak bardzo ważny. Mamy nadrzędność Pisma Świętego, nie wolno nam nic do niego dodawać czy ujmować z niego. Jeśli by proroctwo w jakikolwiek sposób chciało coś dodać albo ująć z Pisma Świętego, to wiemy, że to nie jest od Boga. W wierszu 2 i wierszu 3 żeśmy czytali, że człowiek, który mówi, że jest prorokiem, jeśli ma znaki, jeśli ma sny, i jeżeli te jego sny, te znaki, te przepowiednie nawet się spełnią, nawet staną się faktem, ale jeśli ten sam prorok zacznie nas namawiać do innych bogów, zacznie nas namawiać do kogoś innego niż Pan Jezus Chrystus, to jest fałszywe proroctwo. I czytamy w wierszu 6, że taki prorok ma ponieść wtedy śmierć. Ma być ukarany. Natomiast wiersz czwarty nam mówi bardzo, bardzo zaskakującą rzecz, że takiego proroka nie mamy słuchać. To jest pierwsza rzecz, a druga, że to jest próba dla nas. Czy jesteśmy bardziej wierni Bogu, czy jakimś tam prorokom. Dlatego ten pierwszy test, który tu przedstawiłem, który Mojżesz zapisał w 5 księdze, w tym 13 tu rozdziale, jest bardzo ważne, bo pokazuje nam nadrzędność Pisma Świętego nad jakimikolwiek proroctwami. Żadne proroctwo nie może, jeżeli by miało być od Boga, być sprzeczne, czy dodawać bądź ujmować coś do Pisma Świętego. Pismo Święte jest nadrzędne i ono musi być tym standardem. I nawet jeżeli jakieś proroctwo, czy ja bym to nazwał pseudo tu proroctwo, nawet gdyby się spełniło, a nie spełnia zgodności z Pismem Świętym, to należy to uważać za fałszywe tu proroctwo i traktujemy to jako pewną próbę, doświadczenie tu naszej wiary, czy my potrafimy w tym wytrwać. To był pierwszy test. To był pierwszy test, a teraz spójrzmy na drugi test, który jest również w 5 Księdze Mojżeszowej, w 18 wierszu od 20 do 22. Chciałbym to przeczytać. 5 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział i czytam od 20 wiersza. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić albo który będzie przemawiać w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. To jest taki drugi test odnośnie właśnie proroctw. I tutaj Mojżesz mówi, że jeśli ktoś ośmiela się mówić w imieniu Pana, czyli tutaj mamy taką wskazówkę, że byli, są, mogą być ludzie, którzy używają imienia Bożego do tego, żeby przekazywać swoje proroctwo, w tym swoje myśli czy swoje wizje. I to żeśmy również czytali w tym fragmencie na początku. A więc ktoś się ośmiela mówić w imieniu Pana i mówi słowa, których Pan nie nakazał. Czyli to jest sytuacja, która może mieć miejsce, że Pan Bóg nie nakazuje komuś mówić, a on mówi i jeszcze zasłania się imieniem Bożym. Ja nie wiem, czy spotkaliście się z takimi sytuacjami. Ja się przyznam, że w tej mojej kilkudziesięcioletniej służbie spotykałem się z tym tu wielokrotnie, że ktoś mówił, że Pan powiedział, a okazało się, że Pan w ogóle tego nie powiedział. I tutaj też mamy właśnie taką sytuację. Ktoś, kto się powołuje na Pana albo też powołuje się na imiona jakichś innych bogów. I gdy słyszymy coś takiego tu po raz pierwszy, słyszymy po raz pierwszy, że ktoś mówi, tak mówi Pan, to mogłoby nam się tak wydawać, że skoro ktoś tak zaczyna mówić, to to musi być prawda. I spójrzmy w tym wierszu 21. Mojżesz miał świadomość, że tak może być, że ludzie się wystraszą. Jak mamy poznać, czy to jest głos od Boga, czy nie? I on wtedy mówi tak, w wierszu 21, jeżeli się to nie spełni, to jest to słowo ludzkie i słowo zuchwałe. To są zuchwali ludzie, którzy wypowiadają swoje słowa, zasłaniając się Bożym autorytetem. Tak więc już w Starym Testamencie, nawet ja nie przechodzę do testów, które są w Nowym Testamencie, ale już w Starym Testamencie Mojżesz ustanowił nam bardzo, bardzo mocne standardy tego, co jest, ale też i tego, co nie jest proroczym słowem. I teraz, gdybyśmy spojrzeli na księgę tego proroka i Jeremiasza, to on miał naprawdę mnóstwo takich sytuacji konfrontacyjnych z fałszywymi prorokami. Ja ich, kiedy przeglądałem tą księgę, to naliczyłem 15, pewnie ich jest jeszcze więcej. Kiedy była taka konfrontacja, z jednej strony był prorok i Jeremiasz, a z drugiej strony byli ludzie, którzy uważali się za proroków i którzy zwalczali tu Jeremiasza. I jedną z takich historii przeczytałem i chciałbym się teraz jeszcze jej bliżej przyjrzeć. Oczywiście nie tylko tu Jeremiasz, ale również Ezechiel w swojej księdze, w szczególności w rozdziale 13, bardzo mocno na ten temat mówi. A zaraz już chciałbym przejść do tej konfrontacji, którą przeczytałem z tego 27 rozdziału. I to będzie konfrontacja Jeremiasza z fałszywymi prorokami. Jeśli macie swoje Biblię, to zachęcam do tego, żeby w nie spoglądać, dlatego że to jest tak jak film. Ja się przyznam, że kiedy zacząłem widzieć te potyczki między tymi dwoma tu osobami, to wyglądało to niesamowicie. A świadkami tego byli ludzie, którzy byli wokół. Ale chciejmy spojrzeć 27 rozdział, 12 werset. Może jeszcze tylko przedtem chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten tu rysunek, gdzie są ci ostatni królowie. Kiedy był ten ostatni, piąty król Sedekiasz, to fragment, który żeśmy przeczytali, 28 rozdział, pierwszy werset mówił tak. W tym samym roku, na początku panowania Sedekiasza, króla judzkiego, w czwartym roku, piątym miesiącu. Czyli tu wiemy, że ten król panował przez 11 lat w czwartym roku, czyli to było jeszcze jakby nie w połowie tego roku. To było nie w połowie jego panowania. Wiemy również to, bo to mówiłem, ale znowu to powtórzę, że przed królem Sedekiaszem 11 lat królem był Jojakim. On zmarł w czasie oblężenia Jerozolimy. Krótko królem był jego syn Jehojachin, który jest też nazwany Jehoniaszem. Czytaliśmy to w 20 wierszu. On był tylko 3 miesiące i on został zabrany do niewoli przez Nebukadnesara razem z wieloma sprzętami świątyni. 27 rozdział, 20 werset, żeśmy czytali tak, których nie zabrał Nebukadnesar, król babiloński, gdy uprowadził do niewoli z Jerozolimy do Babilonu króla judzkiego Jehoniasza. Jehojachin czy Jehoniasz to są te same imiona. On był wzięty wraz z królową matką, wraz ze wszystkimi wybitnymi obywatelami Judy i Jeruzalemu, a wcześniej wcześniej, żeśmy mieli napisane wcześniej, zresztą też i później, w 28 rozdziale i 3 wierszu, również jest mowa o tych przyborach z domu pańskiego. To wszystko miało miejsce w czasie tego 4 roku panowania króla Sedekiasza. Tak więc to mamy już taki jakby czasowy diagram. A teraz spójrzmy już na tą konfrontację. Spójrzmy najpierw na 27 rozdział i wiersze 12-13, gdzie mamy napisane, że Jeremiasz przekazuje Słowo Boże, poselstwo od Boga do króla Sedekiasza. I on mu mówi, on go zachęca do tego, żeby poddał się, wiersz 12 mówi tak, poddajcie wasze karki pod jarzmo króla babilońskiego i służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyli. Takie, no to nie jest łatwe tu poselstwo, dlatego że Sedekiasz pełnił władzę, był królem, miał za sobą, powiedzmy, armię urzędników, miał jakieś wojsko i nagle ten prorok mu mówi tak, poddaj to wszystko królowi Nebukadnesarowi, zgódź się z tym, że twoje państwo, czy nasze państwo, państwo judzkie jakby traci tą niezależność, traci tą wolność, poddaj się całkowicie pod panowanie tego króla Nebukadnesara. Tak więc to poselstwo było trudne. Ja myślę, że nawet kiedy spojrzymy na dzisiejsze czasy, na to, co dzieje się wokół nas, to takie poselstwo byłoby bardzo trudne. Dlatego, że każdy z nas, każde z państw dąży do wolności, do tego, aby żyć w wolności. I wszelkie zagrożenia wolności no, spotykają się z ogromnym sprzeciwem. W 13 wierszu jeszcze prorok mu tak mówi. Dlaczego macie zginąć ty i twój lud od miecza, głodu i zarazy, jak zapowiedział Pan, narodowi, które nie służy królowi babilońskiemu? Już wcześniej prorok Jeremiasz zapowiedział, że Pan Bóg na pewien okres czasu daje pełną władzę Nebukadnesarowi. To zapowiedział Pan Bóg. To jest bardzo dziwne, dlatego że to był straszny człowiek. To nie był żaden Boży człowiek, a jednak Pan Bóg przekazał to, że na okres kilkudziesięciu lat on będzie miał władzę, wszystko będzie mu poddane, nawet zwierzęta polne, wszystkie kraje. I to poselstwo było takie trudne. No i teraz to poselstwo jest przekazywane bezpośrednio do króla Sedekiasza. Poddaj mu się, bo taka jest Boża wola. Bracia i siostry, kiedy słyszymy taką rzecz, to ona jest trudna. Trudno nam się z tym zgodzić, no dlatego że to tak z tym rozsądkiem, z naszą wolą, z naszym chceniem, z naszym tu pragnieniem nie ma za dużo wspólnego. W następnej części, w wierszach 14 i 15, prorok Jeremiasz po raz kolejny w sposób kategoryczny mówi tak. Królu, otaczają cię fałszywi prorocy. Otaczają cię prorocy potakiwacze, którzy cię mamią, którzy ci mówią rzeczy nieprawdziwe, którzy ci mówią rzeczy, które nie są ode mnie. Czytamy tak w 15 wierszu. A prorokują wam w moim imieniu kłamliwie, abym was odrzucił. I spójrzmy, że prorok, który, kiedy się popatrzymy na całą księgę, on był raczej takiego łagodnego tu charakteru, jak on bardzo mocno mówi. To są fałszywi prorocy. Oni mówią nie to, co Bóg mówi, nie słuchaj ich, nie nakłaniaj ucha do tego, co oni mówią. Tak więc to jest przesłanie, które król usłyszał, bardzo mocne przesłanie. A potem w dalszej części, w wierszach 16 i 17, czytamy, że teraz tu Jeremiasz zwraca się do kapłanów i do całego ludu i mówi im również tak, nie słuchajcie słów waszych proroków, którzy wam prorokują, oto teraz przybory domu Pana będą rychło sprowadzone z Babilonu, bo oni prorokują kłamliwie. Teraz Jeremiasz zwraca się już nie tylko do przywódcy, nie tylko do króla, ale teraz się zwraca do ludzi, do całej społeczności. Mówi im znowu, nie słuchajcie tych proroków, bo oni wam mówią kłamliwe rzeczy, bo oni wam mówią sny, wizje, które nie pochodzą ode mnie. To są wizje kłamliwe. Oni was mamią, oni wam usiłują wmówić, że będzie lepiej, że te przybory, które zostały wykradzione czy ukradzione, że one wrócą z powrotem. To nieprawda. A potem w 18 wierszu jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo Jeremiasz mówi tak: gdyby ci prorocy robili coś innego, gdyby ci fałszywi prorocy, którzy was mamią, gdyby się zajęli czymś innym. Spójrzmy na 18 werset. Gdyby byli prorokami, gdyby słowo Pana było u nich, wstawialiby się u Pana zastępów, aby przybory, które pozostały w domu Pana i w Pałacu Króla Judzkiego i w Jeruzalemie, nie odeszły do Babilonu. Co on chciał przez to powiedzieć? On chciał im przez to powiedzieć, że to, co jest w Babilonie, czyli król Jehoniasz i te wszystkie skarby, to tam zostanie. A gdyby ci prorocy byli moimi sługami, to oni by razem z wami się modlili, aby to nie postępowało jeszcze dalej. Aby Nebukadnezar wstrzymał się z dalszą tu grabieżą. Bardzo mocne stwierdzenie odnośnie tu proroków. Gdyby byli prawdziwi, to by robili tak. I potem od 19 do 22 wiersza mówi dalej o tym, co się stało. I on mówi, że to jest słowo od Pana. Ci ludzie, którzy już zostali uprowadzeni do niewoli, to był właśnie król Jehoniasz, wtedy też Ezechiel i także te wszystkie dobra, że to tam zostanie. I to tam zostanie, mało tego, dalsze rzeczy będą stamtąd wzięte. I w 22 tak kończy ten swoje pierwsze tu proroctwo i mówi tak: będą sprowadzone do Babilonu i tam pozostaną. I tam aż do dnia, kiedy ja powiem. I znowu w tym miejscu prorok ogłasza ten koniec, który będzie. Gdybyśmy tak graficznie chcieli spojrzeć na to, to moglibyśmy zobaczyć tak. No tutaj mamy króla Sedekiasza, mamy kapłanów, mamy cały lud i teraz z jednej strony jest ten prorok Pana, który po kolei mówi te rzeczy, o których ja wspominałem. I w ten sposób król Sedekiasz i kapłani słuchają Słowa Bożego. To jest ta sytuacja właśnie słuchania Słowa. Ale na tym się nie kończy. Dlatego, że ta sytuacja rozwija się dalej i w rozdziale 28 czytamy tak, że w tym samym roku, na początku panowania Sedekiasza króla judzkiego, w 4 roku, w 5 miesiącu, rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok z Gibeonu, w domu Pana wobec kapłanów i całego ludu. W tej chwili scena jak gdyby się zaczyna zmieniać. Było to po krótkim czasie, bo było to tak, jak żeśmy czytali, w 4 roku i to jest dość ważne, w 5 tu miesiącu pojawia się inny prorok, który się nazywa Hananiasz, który jest z Gibeonu i wszystko, cała rzecz się dzieje w domu pańskim czy przed domem pańskim i tam są kapłani i tam jest cały lud, a więc teraz mamy taką scenę, na którą byśmy mogli spojrzeć tak. Z jednej strony jest prorok Jeremiasz, z drugiej strony jest ten prorok Hananiasz, o którym wiemy, że jest prorokiem tu fałszywym. No i teraz tu jest znowu mnóstwo tych ludzi. To się dzieje w świątyni, w kościele, no byśmy mogli tak powiedzieć. I zaczyna się wywiązywać taka wymiana jakby proroctw. Spójrzmy od wiersza 2 do wiersza 4. Moment, tylko muszę. Od wiersza 2 do 4 czytamy, jakie proroctwo było przekazane przez tego fałszywego proroka Hananiasza. On mówi tak, że w przeciągu 2 lat sprowadzę z powrotem, to jest 3 werset, w przeciągu 2 lat sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie przybory domu Pana, które król babiloński Nebukadnezar zabrał z tego miejsca i kazał je zawieźć do Babilonu, także Jehoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego i wszystkich wygnańców Judy, którzy poszli do Babilonu, sprowadzę z powrotem na to miejsce, mówi Pan, gdyż złamię jarzmo króla babilońskiego. Kiedybyśmy wysłuchali tego proroctwa, fałszywego tu proroctwa, Hananiasza, to zobaczmy, jakie ono jest precyzyjne. On mówi w imieniu Pana, to po pierwsze. Po drugie, on mówi, że w bardzo konkretnym czasie, bo w przeciągu 2 lat, prawda? Więc jest bardzo tu precyzyjny. No i teraz mówi tak, król Jehoniasz, syn Joachima, wszyscy wygnańcy, a także wszystkie rzeczy, które Nebukadnezar wykradł ze świątyni pańskiej, to wszystko pójdzie z powrotem, to wszystko przyjdzie z powrotem. Ludzie chyba byli z tego zadowoleni, bo bardzo się cieszyli, bo oni też to przeżywali, to co się dzieje i teraz przychodzi taki prorok z Gibeonu i on mówi, jeszcze tylko 2 lata, 2 lata i wygramy, to wszystko przyjdzie do nas z powrotem. A jest to wszystko w obecności proroka Jeremiasza. I moglibyśmy tak powiedzieć, no 1-0 dla tego proroka Hananiasza. No bo on tak powiedział, on powiedział to wszystko dokładnie. No i ludzie teraz patrzą, są tacy zdezorientowani, patrzą na tego proroka Jeremiasza, bo on już 30 lat mówi o tym, że przyjdzie to zginienie, a nagle się pojawia nowa gwiazda, nowy prorok, który mówi zupełnie coś innego. Jeszcze 2 lata i wszystko będzie tak, jak było przedtem. I spójrzmy na wiersz teraz 5, na od 5 do 9 wiersza. Czytamy, jaka była odpowiedź Jeremiasza. Jego pierwsza odpowiedź była taka, wiersz 6, niech tak uczyni Pan, oby tak się stało. Więc on go, no nie od razu, że tak powiem, w cudzysłowie zgasił, ale powiedział, dobrze by było, gdyby się stało tak, jak ty mówisz, bo to by nam pasowało, to byłoby ku naszemu tu zadowoleniu. A teraz no zaczyna mu mówić tak, ale Hananiaszu, posłuchaj tego, co mówią dawni prorocy. Oni już dawno zapowiadali klęskę. Oni już dawno, to jest wiersz 8, zapowiadali, że takie rzeczy przyjdą. A potem w 9 wierszu mówi mu to, co mówił Mojżesz. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się słowo. On mu przypomniał, jaki jest test, czy ktoś jest prorokiem Pana. I było to publiczne. I spójrzmy, teraz mamy słowo przeciwko słowu. Jeden prorok mówi i drugi prorok mówi. I teraz powiem tak w cudzysłowie, ci biedni ludzie, co oni mają zrobić? Spróbujmy to przetransponować na dzisiejsze czasy, 2,5 tysiąca lat później. Dzisiaj no, jesteśmy w takich czasach, że jesteśmy zalewani informacjami chrześcijańskimi i pseudochrześcijańskimi. Tymi, które są prawdziwe, stricte biblijne, ale też takimi, które są parabiblijne, które mają pozór tego, że są biblijnymi. Dzisiaj no, żyjemy w takich czasach, żeśmy o tym wspominali przed nabożeństwem, gdzie to dobrodziejstwo technologii jest tak ogromne, że każdy z nas, będąc w domu, otworzy tu komputer czy laptop i może słuchać zwiastowań, kazań, proroc, pseudoproroc z całego świata, i jeśli tylko chce. No i teraz jest problem. Słuchamy tego wszystkiego i słuchamy często rzeczy, które są ze sobą sprzeczne, które absolutnie się ze sobą tu nie zgadzają. I teraz jest problem, jak rozsądzić, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. To jest problem, który mieli tamci ludzie 2,5 tysiąca lat temu. Hananiasz mówi, że będzie dobrze. A Jeremiasz mówi, oj, 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 raczej nie. Bo już dawni prorocy o tym tu mówili, że to będzie. I spójrzmy, jak ta sytuacja się rozwija dalej. W 10 wierszu, od 10 do 12 wiersza, czytamy, jaka była reakcja tego proroka Hananiasza. On wziął, zniszczył jarzmo Jeremiasza i znowu w imieniu Pana zaczął mówić, tak, złamię jarzmo Nebukadnesara. Ja tego nie czytałem, ale trochę wcześniej, to czytamy na początku 27 rozdziału, że Pan Bóg powiedział do Jeremiasza, no tak sobie to mogę wyobrazić, zrób sobie takie jarzmo, daj sobie na szyję, to będzie to drewniane jarzmo i mówisz, ten sposób potraktuje nas król babiloński. No i teraz na oczach wszystkich ludzi ten prorok Hananiasz przychodzi do proroka i Jeremiasza i na oczach ludzi zrywa mu to jarzmo, łamie go i mówi, tak złamie potęgę króla babilońskiego. No myślę, To jest w 11 wierszu. I rzekł Hananiasz wobec całego ludu: tak mówi Pan, tak złamię jarzmo Nebukadnesara, króla babilońskiego, w przeciągu 2 lat z karku wszystkich narodów. W przeciągu 2 lat znowu to powtarza, że jego przepowiednia, jego pseudo tu proroctwo się spełni. A więc ci ludzie są świadkiem, no, że mogliby tak powiedzieć, no 2-1 teraz jest dla tego tu Hananiasza, a Jeremiasz przegrywa. No przegrywa dlatego, że no nie ma co powiedzieć. W tym wierszu 11 pod koniec czytamy tak: i odszedł Jeremiasz swoją drogą. Czyli jak gdyby można tak powiedzieć, że no ten Hananiasz jakby wygrał. Ale spójrzmy na to, że ta historia w tym miejscu jeszcze się nie kończy, ale od 12 do 14 wiersza czytamy, że Pan Bóg przekazał teraz słowo do Jeremiasza i mówi mu tak: idź i powiedz Hananiaszowi, tak mówi Pan, złamałeś jarzmo drewniane, ale ja zrobię zamiast niego jarzmo żelazne. Ja tu nie jestem pewny w tym tekście, ale myślę, że to już tu nie było przed świątynią, to było jakby troszeczkę później, może było mniej ludzi przy tym. Niemniej jednak to Boże poselstwo było bardzo jednoznaczne. Ty złamałeś to drewniane jarzmo, a Pan Bóg da żelazne jarzmo, jeszcze mocniejsze, i wszyscy poddają się Nebukadnesarowi. Także widzimy, że Pan Bóg dał słowo tu dla Jeremiasza i jednak stał przy swoim. To jarzmo będzie dalej, mało tego, ono będzie jeszcze silniejsze. I dalej w 15 i 16 wierszu tak czytamy: potem rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: słuchajże, Hananiaszu, nie posłał cię Pan, a ty wywołujesz w tym ludzie fałszywą ufność. Właśnie fałszywi prorocy, to co robią tu najczęściej, to wywołują fałszywą ufność, fałszywą nadzieję. Nawet ja bym tu stwierdził, że często i fałszywą wiarę, fałszywe zaufanie. I za to odstępstwo mamy napisane w tym wierszu 16. Dlatego tak mówi Pan: oto ja usunę cię z powierzchni ziemi, jeszcze w tym roku umrzesz, gdyż głosiłeś odstępstwo od Pana. Przedtem było inaczej, bo Hananiasz był tak pewny siebie, że w ciągu 2 lat to się wszystko stanie. A teraz prorok, co do którego się wydawało, że przegrywa, mówi: ale ty w przeciągu roku zginiesz. I tak się stało, bo czytamy o tym w 17 wierszu: i umarł prorok Hananiasz w tym roku w miesiącu 7. Historia, którą przeczytałem, jest bardzo mocna i miałaby być takim bardzo mocnym, zewnętrznym dowodem dla Judejczyków, że Bóg jest z Jeremiaszem, że to on jest tym prawdziwym prorokiem. No niestety w to nie uwierzyli. Jeszcze spójrzmy na taki ostatni graf. Właśnie mamy tu tego proroka prawdziwego Jeremiasza, mamy tego fałszywego. Działo się to w świątyni Pana, byli kapłani, był cały lud. Pierwsza runda, no to było to, że do 2 lat to się wszystko zmieni. Druga runda była: oby tak było, ale tak nie będzie. W następnej rundzie było złamanie tego jarzma. Tak więc ta akcja się dzieje tu w sposób no niesamowicie dynamiczny. A potem były te 2 proroctwa, które właśnie zostały przekazane przez Jeremiasza. Ponieważ jesteś fałszywym prorokiem, dlatego zginiesz. Ty zginiesz, a to jarzmo zostanie zmienione. I w ostatnim wierszu, żeśmy czytali, to był koniec tej walki. Czwarty rok, 7 miesiąc, czyli 2 miesiące później ten prorok zmarł. To dla mnie jest taki no niesamowity obraz, który pokazuje mi, że Pan Bóg stoi za swoim słowem. Że Pan Bóg nie da się w żaden sposób ośmieszyć, ale Słowo Boże jest stałe i niezmienne. No i teraz już powolutku kończąc tą księgę, chciałbym tak powiedzieć, że pytanie, które mi się nasunęło po lekturze księgi proroka Jeremiasza, jest takie: Panie Boże, dlaczego Ty na to zezwalasz? Bardzo ważne pytanie, bo kiedy czytam całą tą księgę, I kiedy widzę serię tych, w cudzysłowie, porażek tego proroka, jego prześladowań, jego trudności, pomimo tego, że jego słowa się wypełniały, to powstaje to pytanie: Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Ty na to zezwalasz? I tu możemy mieć takie pomocnicze pytania. Dlaczego w ogóle są fałszywi prorocy czy nauczyciele? Dlaczego nie zostaną zaraz zmieceni z powierzchni ziemi? Dlaczego prawdziwi prorocy i prawdziwi nauczyciele muszą cierpieć? Takie trzy pytania, które sobie postawiłem w związku właśnie ze studiowaniem tej księgi. Dlaczego w ogóle są ci fałszywi prorocy? Dlaczego dzisiaj również są ci fałszywi tu prorocy? Już brat Tomasz to czytał, drugi list Piotra, drugi rozdział, pierwszy werset, gdzie było napisane, gdzie jest napisane, a byli też fałszywi prorocy między wami, jak i są fałszywi nauczyciele wśród was. To pytanie jest takie bardzo mocne. Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego Ty pozwalasz na to, żeby takie rzeczy się działy? No to jest coś, co trudno nam pojąć, ale spójrzmy już teraz na koniec, jaka jest odpowiedź Pana Jezusa, jaka jest odpowiedź tu Nowego Testamentu w tym względzie. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą tu uwagę, to jest odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa, zapisana w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13, w wierszach 24-29, gdzie Pan Jezus przedstawia przypowieść o pszenicy i konkolu. Bardzo ciekawa przypowieść, która pokazuje jedną rzecz, że Pan Bóg zezwala. Pan Bóg zezwala, aby ta pszenica i ten konkol jednocześnie rosły. My tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. My nie jesteśmy tego w stanie pojąć, a jednak Pan Bóg na to zezwala. W czasach proroków, czy Jeremiasza, czy Ezechiela, czy Daniela, Pan Bóg pozwalał, żeby byli ci fałszywi prorocy, którzy tą fałszywą ufność próbowali wywołać. A był to taki test dla ludzi, tak jak to mówił Mojżesz. Ale to nie tylko Pan Jezus o tym mówi. Spójrzmy na apele i zachęty Piotra, Pawła i Judy. Tak na sam koniec. To, co Piotr mówi, to, co było czytane, lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. Czy to jest coś, co, przepraszam za określenie, mamy w pakiecie. Pan Bóg na to zezwala jako pewien test, pewna próba dla naszej wiary, dla naszego poznania, dla naszej tu dojrzałości. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 4:3 mówi tak: albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Tamci ludzie też lubili słuchać fałszywych proroków, no bo oni wywoływali w nich ufność, jakąś euforię, jakąś radość, jakieś zadowolenie, się okazuje, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. I apostoł Paweł mówi, że w ostatecznych czasach też tak będzie. Przyjdzie czas, kiedy tej zdrowej nauki ludzie nie ścierpią, tej nauki o konieczności upamiętania, prowadzenia świętego życia, a będzie na zupełnie coś innego zwracana uwaga, bardziej na hedonizm, na zadowolenie, na przyjemność. Apostoł Paweł tak bardzo przed tym przestrzega. I wreszcie Juda w swoim liście, przyrodni brat Pana Jezusa Chrystusa, w wierszu 3 mówi tak: umiłowani, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I tym chciałbym właśnie zakończyć, abyśmy podejmowali walkę o wiarę, która raz na zawsze została podana świętym. Księga proroka Jeremiasza jest dla nas takim ogromnym wyzwaniem, bo pokazuje, że droga za Chrystusem, że służba Chrystusowi nie jest łatwa, ale jest warto, dlatego że nawet Pan Jezus został przyrównany do proroka Jeremiasza, do jego działalności. Niech Pan Bóg sprawi, aby to słowo nas przemieniało. Amen.